Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia, ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
100 miliardów neuronów, około 1,5 kg wagi i do 70 tysięcy myśli dziennie. W dzisiejszej odsłonie programu Naukowy Podwieczorek z neurologami, profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Andrzejem Potemkowskim.
Dzień dobry.
Oraz doktorem Marcinem Ratajczakiem.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o jednym z najbardziej fascynujących narządów, o mózgu. Mózg działa przez cały czas, nieustannie pracuje i jak to jest w ogóle możliwe, że taki narząd, który się składa w 80% z wody, trochę tłuszcz, jakieś sole mineralne, odpowiada za cały nasz organizm?
Mózg rzeczywiście jest fascynującym narządem. Kiedy zastanawiamy się, czym on jest, to tutaj możemy patrzeć na niego z różnych punktów widzenia. Bardzo znany profesor Steven Pinker powiedział, że mózg to jest taki szwajcarski scyzoryk. Zespół wyspecjalizowanych narzędzi, które każde czemuś ma służyć. Kolejny badacz, Herbert Wilson, powiedział, że mózg to jest taka nasza kultura. Tworzy, przygotowuje nas do relacji, do działań, ale ci ludzie, którzy noszą w sobie taki potencjał kulturalny, oni znacznie więcej osiągają. Nancy Andreasen z kolei powiedziała, że traktuje, że mózg to jest przede wszystkim kreatywność. My kreujemy, tworzymy, decydujemy. Ale też są takie trochę kontrowersyjne spojrzenia, że mózg to też jest taki apartament hotelowy. Czyli im bardziej atrakcyjny, tym osiąga więcej sukcesów. I to wynika też z przebiegu ewolucji, bo te osoby, które wydawały się innym bardziej atrakcyjne, silniejsze, osiągały lepsze związki i tak ta ewolucja się toczyła. Ale też kolejni badacze mówią, że mózg to jest taka machiaweliczność, machinacje, kombinacje, kłamstwa. I to wszystko też prowadzi, żeby możemy potraktować mózg jako takiego dziwaka. Wierzy w fake newsy. Dlaczego? Podejmuje koszmarne, dziwne decyzje. Dlaczego? Są z kolei też takie spojrzenia, że mózg to przede wszystkim mądrość. Ale co to jest mądrość? To jest coś takiego, co my zrobimy, uważamy, że osiągnęliśmy sukces i to już uważamy, że to jest mądre. Dla innych ta decyzja wcale i to postępowanie wcale nie jest mądre. Także tutaj możemy patrzeć z wielu punktów widzenia. Kolejnym to jest też spojrzenie, tak jak tłumaczę to studentom, że mózg to są takie police. Wielki zakład chemiczny wytwarzający mnóstwo substancji chemicznych. Każda czemuś służy. Ale też to jest dolna odra, czyli potężna fabryka energetyczna. 20% krwi idzie do mózgu i tam to wszystko pracuje. U podstaw naszego działania to jest genetyka, to jest immunologia, to są hormony i tu jest cała masa różnych zależności. Tak powinno się też patrzeć na mózg. On zależy od serca, serce zależy od mózgu, od narządów wewnętrznych, wątroby, nerek, ale też mózg reguluje te wszystkie procesy. Jeżeli mamy sobie wyobrazić, co w tym mózgu jest, jeżeli weźmiemy wszystkich ludzi z jednej kuli ziemskiej, to potrzeba jest 8 kul ziemskich i to tworzy społeczność mózgu. Te neurony muszą wszystkie ze sobą współpracować. Jak współpracują, jest dobrze, ale jeżeli nie, to jest cała masa problemów degeneracji, otępienia, którymi zajmuje się pan doktor Ratajczak. U podstaw tego też leży genetyka, którą coraz bardziej poznajemy. I to jest taki rzeczywiście cudowny narząd, który nadal jest pełen tajemnic.
No właśnie, może przejdźmy do tego, co, kiedy ten mózg nie działa tak, jak powinien.
Z punktu widzenia biologicznego, ten nasz mózg w zasadzie stanowi o tym, kim jesteśmy. To jest, w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy mózgiem, albo mózg jest nami, bo tam są zapisane nasze wszystkie uczucia, tam są zapisane relacje z bliskimi, tam jest zapisane to, kogo kochamy i jest organem niezastąpionym, bo tak jak możemy wymienić czy stawy na sztuczne, czy można dokonać transplantacji serca, czy wątroby, czy płuc, w zasadzie każdy narząd w tym momencie można wymienić, natomiast mózgu nie można. A nawet gdyby technicznie takie możliwości były, to nie przeszczepilibyśmy mózgu do biorcy, tylko przeszczepilibyśmy całe ciało do mózgu dawcy. I teraz co się dzieje, kiedy ten mózg nasz źle funkcjonuje? No przestajmy być sobą. Te choroby, które neurodegeneracyjne, które polegają na tym, że niszczone są przede wszystkim komórki nerwowe, których pani powiedziała jest prawie 100 miliardów, one tworzą, każda z nich tworzy około 1000 połączeń z innymi komórkami, tworzy synapsy. I te synapsy, synaps w mózgu jest około biliona, więc to jest ogromna liczba. I teraz dzięki tym synapsom wszystkie informacje w naszym mózgu krążą. Każde nasze nowe doświadczenie, to co przeżywamy, to czego się uczymy, to nie jest zapisywane gdzieś w jakiejś szufladzie i chowane w mózgu, a to jest tworzenie pewnej struktury, architektury mózgu, czyli powstają nowe połączenia i kiedy sobie coś przypominamy, czy kiedy chcemy wytworzyć jakiś twór intelektualny, czy chociaż jakby mówimy, czy tak piszemy, czy jak przeżywamy różne rzeczy, to dochodzi do zainicjowania tych połączeń, które zostały wytworzone. Choroby neurodegeneracyjne polegają na tym, że te połączenia są niszczone. Tracimy dostęp do pewnych informacji, które są w tych połączeniach zapisane w tej strukturze, ale także tracimy zdolność do zapamiętywania, tak jak jest w chorobie Alzheimera. Tak jak pan profesor powiedział, nasz mózg to jest taka fabryka, taka aglomeracja i tak dokładnie jest. Wytwarzane są w mózgu różnego rodzaju substancje, także czasami szkodliwe, tak jak w przypadku choroby Alzheimera, beta-amyloid. Jest to białko, które jest potrzebne nam w codziennym życiu, jest zupełnie fizjologiczne, ale w pewnych warunkach, kiedy ta aglomeracja zaczyna źle funkcjonować, kiedy nie potrafi recyklingować powstałych białek, które już nie są potrzebne, dochodzi do ich odkładania, działania toksycznego na komórki i niszczenia tych połączeń oraz samych neuronów.
Dziś w redakcji miałyśmy taką przypadłość, że nie mogłyśmy sobie przypominać nazwisk. Jedna pyta drugą, no kogo zaprosisz do programu? O, wypadło mi z głowy. No i to mnie bardzo ciekawi, jak z tą pamięcią jest, jak to wygląda, że są ludzie, którzy pamiętają absolutnie wszystko, nie muszą zapisywać, nie potrzebują kalendarzy, a są osoby, które no, bardzo, bardzo trudno sobie gdzieś z tej pamięci to wyprowadzają.
To jest bardzo ciekawa sytuacja, którą pani opisała, dlatego że my w obecnych czasach zaczęliśmy mózg traktować jak komputer. Klikniemy i już. Przychodzą młodzi ludzie właśnie z taką dolegliwością, jak to jest, że ja wczoraj widziałem film, wiedziałem w jakim filmie ten aktor grał, nie mogłem sobie przypomnieć nazwiska. Mózg jest bardzo mądry, bo on niektóre niepotrzebne rzeczy usuwa na bok. Zazwyczaj po pewnym czasie, robiąc zupełnie inną czynność, naraz to nazwisko nam wpada do głowy. Ale jeżeli popatrzymy na możliwości pamięciowe mózgu, one są nieprawdopodobne. Znamy kilku savantów. Savant to jest taki człowiek, który ma nieprawdopodobne zasoby możliwości, chociażby pamięciowych. Takim najbardziej znanym był Kim Peek. Na podstawie jego życiorysu nakręcono film Rain Man. On przeczytał 7 tysięcy książek. Jedną książkę czytał jednym okiem, drugą drugim okiem i potrafił odtworzyć te wszystkie książki, treści bez żadnych błędów. Daniel Temet, kolejny savant, jest rekordzistą świata w cytowaniu, powtarzaniu liczby pi. Ta liczba to jest ponad 13 tysięcy kolejnych liczb. On bezbłędnie to powtarza. Czasami się zastanawiamy, jak to by było cudownie, gdybyśmy na przykład jadąc do Portugalii mogli w 2 dni nauczyć się portugalskiego. Można. Daniel Temet nauczył się w tydzień islandzkiego i w telewizji rozmawiał tak płynnie, jak my tutaj rozmawiamy. Tylko pojawia się pytanie też odniesione do mózgu, po co mózgowi taka pamięć? Jadąc tutaj do studia, pani redaktor widziała kilkaset osób, kilkadziesiąt samochodów, numery rejestracyjne. Co by było, gdybyśmy to wszystko zapamiętywali?
Przebodźcowanie na pewno.
To by było okropne i dlatego mózg reguluje te wszystkie swoje procesy pamięciowe, ale tak jak powiedział pan doktor Ratajczak, niekiedy dochodzimy do sytuacji, że ta pamięć wyraźnie zaczyna nam szwankować, a to, co jest najgorsze, nie zapamiętujemy nowych rzeczy. Co było przed chwilą, co było wczoraj. Niektórzy pacjenci, z którymi mamy do czynienia, świetnie pamiętają czasy Zagierka, Zagomułki, natomiast to, co było przed tygodniem, stanowi dla nich wielki kłopot, a ta wiedza jest dla nas bardzo potrzebna. Przy czym też musimy rozumieć, że pamięć jest jednym z elementów naszego funkcjonowania. To są funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne, to jest jakość mowy, to jest zręczność, czyli praksja, rozpoznawanie, czyli gnozja. Nasze zmysły temu wszystkiemu służą, żebyśmy po prostu radzili sobie najlepiej, jak możemy we współczesnym świecie, w naszym otoczeniu, rozwiązywali problemy, kreowali nowe sytuacje, nowe zadania, no i żeby nasze życie było szczęśliwe i optymistyczne.
Jeżeli chodzi o parametry mózgu, czy to ma znaczenie, czy nasz mózg jest mniejszy, większy?
O tym, jak mózg jest sprawny, nie decyduje jego masa czy wielkość, tylko liczba połączeń, które potrafi mózg w sobie wytworzyć, czyli tak zwana rezerwa poznawcza. Im więcej tych połączeń w mózgu jest, tym więcej informacji można przetwarzać w danym czasie. Za te połączenia w mózgu dbają też inne komórki, bo mózg to nie tylko komórki nerwowe, neurony, ale też komórki, które ja nazywam przedsiębiorstwem komunalnym oczyszczania miasta, które naprawiają te komórki, kiedy śpimy, wychodzą na ulicę, na arterię mózgu i tam dokonują napraw, usuwają różnego rodzaju śmieci, substancje przemiany materii, naprawiają połączenia między komórkami, tak jakbyśmy malowali pasy czy sprzątali po wichurze. I to właśnie ta liczba tych połączeń decyduje o tym, jak dobrze nasz mózg funkcjonuje. A na to, jaką mamy liczbę połączeń, możemy wpływać przez to, że mózg można trenować tak, jak trenujemy mięśnie. Ale to nie chodzi tu o uczenie się czegoś na pamięć, to nie jest trening dla mózgu. Dla mózgu treningiem jest doświadczanie różnych rzeczy, różnych nowych rzeczy, zdobywanie doświadczeń, takich jak podróże, takich jak wydarzenia kulturalne, takie jak interakcje z innymi osobami, przetwarzanie tych informacji, kreowanie nowych sytuacji. To dla mózgu jest najważniejsze i dzięki temu mózg się karmi i tworzy te nowe połączenia, dzięki czemu staje się sprawniejszy.
My się różnimy bardzo jako ludzie i tutaj, panie profesorze, chciałabym zapytać o to, jak to jest, że mi będzie się podobała sztuka współczesna, komuś innemu bardziej klasyczna, ktoś w ogóle nie będzie się interesował sztuką, a inną dziedziną albo sportem, albo muzyką na przykład.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, dlaczego tak jest, dlaczego my się tak mocno różnimy. Nawet bliźniacy mają, jednojajowi mają pewne różnice, niekiedy bardzo duże, niekiedy bardziej subtelne. Natomiast to, jak kształtują się nasze zainteresowania, zależy od wielu czynników. Chociażby od wychowania, od środowiska, w którym się wychowujemy, wyrastamy, z kim się spotykamy, ale też bardzo mocno zależy to od genetyki, zależy to od tego, od substancji, które mamy faktycznie w mózgu. Kiedy podchodzimy do sztuki nowoczesnej na przykład, którą część ludzi bardzo nie lubi, to pojawia się, ja tej sztuki nie rozumiem, ale to nie chodzi o to, żeby sztukę rozumieć, tylko to, co powiedział pan doktor Ataczak, żeby przeżywać. Jeżeli my patrzymy na kolory, czasami jest obraz monochromatyczny, jedna wielka czarna plama. No to ktoś stanie powie, co on chciał przez to powiedzieć? Nic. On chciał spowodować u nas taki autor pewne wrażenie, żebyśmy się zastanowili, żebyśmy podyskutowali. I to ma kolosalny wpływ na ta sztuka abstrakcyjna. Przecież kochamy, no przynajmniej ja tak myślę, impresjonizm. Ale to jest taki rodzaj sztuki, że nasz mózg tworzy wrażenie. Praktycznie mamy tylko pewne ukierunkowanie naszej fantazji, co jest na tym obrazie. Impresja, wrażenie. Także to jest genialny wpływ na nasz mózg, na rozwój naszego mózgu. Kontakt w ogóle sztuki, dzieci ze sztuką. Takie dzieci, które wychowują się w otoczeniu sztuki, one, to pokazują badania naukowe przyszłości, ich mózgi będą bardziej kreatywne, bardziej twórcze. Tutaj na przykład wielka postać kultury, Leonard Bernstein, muzyk, on dyrygent wspaniały, w Los Angeles w takiej szkole wprowadził swoje idee, że dzieciom, które są na obrzeżach z bardzo takich skomplikowanych rodzin, gdzie jest przemoc, należy dostarczyć pewne bodźce kulturalne. I naraz się okazało, że te dzieci zaczęły inaczej żyć. W tej chwili te modele wychowania poprzez sztukę są bardzo popularne. W wielu krajach to się robi. Nie chcę nawiązywać do naszych szkół, ale też mam takie wrażenie, rozmawiając ze swoimi wnukami. Jeden jest na studiach, drugi jeszcze jest w szkole podstawowej. Ile ma kontaktu ze sztuką? To powinno być tak samo jak ruch, sztuka na tym etapie kształtowania mózgu jednymi z podstawowych bodźców. Tego mózg naprawdę potrzebuje.
Przeczytałam taką ciekawostkę, że nasz mózg produkuje bardzo dużo negatywnych myśli. I czy to, w jaki sposób myślimy, wpływa na nasze zdrowie, takie fizyczne?
No, myślę, że to jest bardziej skomplikowane, ponieważ nasz mózg produkuje zarówno negatywne, jak i pozytywne myśli prawdopodobnie w tej samej ilości. Natomiast od nas zależy, które myśli wychwytujemy i na których się koncentrujemy. Mózg nas tworzy bardzo wiele bodźców, które docierają do naszej świadomości i możemy koncentrować się na tych złych i wtedy mówi się o takim człowieku, że jest pesymistą, ale możemy też koncentrować się na tych dobrych i wtedy mówimy o człowieku, że jest optymistą. W życiu każdego człowieka zdarzają się złe momenty i dobre momenty i to od niego zależy, na których właśnie będzie bardziej się koncentrował i to spowoduje, że będzie jego życie będzie albo lepsze, albo gorsze. Oczywiście tutaj jest też ogromna rola przekaźników, nie tylko przekaźników, ale także różnego rodzaju hormonów stresu, kortyzolu na przykład, który powoduje, że dochodzi do pewnego przeorganizowania struktur w mózgu i wytwarzania neuroprzekaźników albo zmniejszenia wytwarzania neuroprzekaźników takich jak dopamina czy serotonina, które są bardzo potrzebne do tego, żebyśmy myśleli pogodnie. Natomiast my też możemy mieć wpływ na to, żeby te neuroprzekaźniki się wytwarzały. Możemy właśnie koncentrować się na pozytywnych rzeczach, ale na przykład aktywność fizyczna zwiększa ilość serotoniny i dopaminy, a także innych substancji w mózgu, które są odpowiedzialne za poczucie szczęścia. To jest też przeżywanie sztuki, które oczywiście nie zawsze, ale może spowodować, że wytworzą się te neuroprzekaźniki, które odpowiadają za nasze dobre samopoczucie. Tak samo osiąganie pewnych rzeczy, dopamina, która z jednej strony odpowiedzialna jest za uzależnienia tak, i za hazard, ale znowu z drugiej strony za motywację. Jeżeli będziemy sobie stawiali cele, drobne cele i będziemy je osiągali, będziemy do nich dążyli, to wyrzut dopaminy po osiągnięciu takiego celu spowoduje, że będziemy czuli się bardziej szczęśliwi.
Dotknęła też pani, jeżeli mogę tutaj uzupełnić, ważnego problemu, mianowicie traktowania swojego zdrowia, tych złych myśli, które człowiek ma przez pryzmat wiedzy internetowej. Przykład wczorajszej mojej wizyty, kontaktu z pacjentem, który każdą swoją dolegliwość, każde swoje odczucie przesiewał przez pryzmat wiedzy internetowej. Pierwszy etap to było podejrzenie u siebie stwardnienia rozsianego, bo były drętwienia i mrowienia, to czuł. Drugi etap, kiedy rozwiano te wątpliwości, to stwardnienie boczne zanikowe, ciężka choroba neurologiczna, bo miał takie wrażenie przechodzenia robaków pod skórą. To kolejne badanie to rozwiało, a ponieważ miał problemy gastryczne, kolejny etap to podejrzenie raka gdzieś w przewodzie pokarmowym. My też dotykamy tutaj tego, co mózg kreuje, czyli osobowości. Mamy bardzo dużo różnych osobowości. Jeżeli ktoś wchodzi właśnie w hipochondrię, czyli każda dolegliwość oznacza, sugeruje te złe myśli, że możesz być ciężko chory, to jest naprawdę bardzo trudne też w wyperswadowaniu człowiekowi. Łatwo jest powiedzieć, jesteś chory, bo to. Taki pacjent przychodzi, oczekuje od nas rozpoznania. Jeżeli to rozpoznanie usłyszy, to jest bardzo zadowolony. Natomiast wczoraj, kiedy powiedziałem temu pacjentowi w obecności jego bliskich, że ja nie widzę u pana choroby, cieszy się pan? Nie, bo ja jestem chory, musi coś być. Tutaj od razu się pojawia też problem pracy mózgu. Dlaczego u tych ludzi tak ten mózg pracuje? To, co jest też niezwykle ciekawe, co w latach 60. Daniel Libet przeprowadził takie badania, jak my funkcjonujemy. Praktycznie, jeżeli ja teraz chcę coś powiedzieć, to ja to wymawiam, ale na 0,38 sekundy, to jest dokładnie pomierzone, wcześniej w mózgu już pojawiają się potencjały, które przygotowują mnie do wypowiedzi. Pojawia się potem taki moment, taka iskra, to co mózg chce powiedzieć wchodzi w moją świadomość, ja jestem świadomy co chcę powiedzieć i mówię. Jeżeli ktoś dokonuje wyboru, czy chce pójść na studia medyczne czy architektoniczne, to tutaj te decyzje dosyć długo trwają. To myślenie mózgu jest dosyć długie. Mówi się, że kiedy w takich sytuacjach, jak się zapytamy wnuka, co będzie studiował, i on ma szybko odpowiedzieć, to około 7 sekund mózg przygotowuje odpowiedź, jest dokładnie przebadane i wtedy wnuk powie, dziadek chce pójść tam, a tam. Oczywiście są sytuacje, gdzie na przykład grozi kolizja roweru samochodu, trzeba natychmiast podjąć decyzję. To jest w sporcie. Jeżeli my mówimy, zmienił decyzję, w tenisie na przykład tak jak jest, to wiemy, że to zagranie nie uda się. Czyli tutaj szybkość naszego mózgu, dobre myśli, które są, a złe myśli, to też bardzo na co dzień my odczuwamy w rezultatach tego, co wokół nas się dzieje.
To nawiązuje do konferencji, jak mózg podejmuje decyzję i za moment do tego przejdziemy, ale jeszcze jedną rzecz bym chciała poruszyć, jeżeli chodzi o fizyczne choroby, chorowanie, to tutaj w ostatnim czasie też była sytuacja podania bezpośrednio do mózgu leku.
Tak, tak. W neurologii obecnie dzieje się bardzo, bardzo dużo dobrego, zwłaszcza w chorobach neurodegeneracyjnych. Obecnie mamy już w Stanach zarejestrowane 3 leki na chorobę Alzheimera, które usuwają to niedobre białko, ten beta-amyloid. Teraz w trakcie badań, w których mam przyjemność brać udział, jest kolejny lek, który jest niesamowicie skuteczny, ponieważ po 6 miesiącach u 60% pacjentów usuwa beta-amyloid i daje ewidentną poprawę funkcjonowania pacjentów. Oczywiście choroba Alzheimera to nie tylko beta-amyloid, to jest dużo bardziej złożona, heterogenna choroba, ale na pewno dla części, dużej części pacjentów, zwłaszcza u tych, których będziemy mogli szybko rozpoznać chorobę na etapie przedklinicznym, prodromalnym, będziemy mogli tym lekiem im pomóc. To, o czym pani mówi, to jest inny rodzaj otępienia. To jest otępienie czołowo-skroniowe, którym dochodzi do zaburzeń behawioralnych, czyli osobowości, gdzie pojawiają się problemy z apatią, z trudnością w podejmowaniu decyzji, z zaburzeniem empatii, z takim stępieniem emocjonalnym w stosunku do bliskich. I tego typu choroby są bardzo często uwarunkowane genetycznie, bo prawie 50% przypadków możemy zweryfikować u tych pacjentów uszkodzenie genów. Jednym z takich genów jest progranulina i właśnie ta terapia, która została zastosowana u pacjentów, u których uszkodzony jest ten gen. Ten gen produkuje pewne białko, właśnie progranulinę, która jest niezbędna komórką do prawidłowego funkcjonowania. I operacja polega na tym, że bezpośrednio do mózgu podaje się wirusa, który jest tak zaprojektowany, zaprogramowany, żeby infekować, w cudzysłowie oczywiście, żeby infekować komórki nerwowe i tam dostarczać jako transporter gen, który będzie produkował to białko. Następnie te geny się rozprzestrzenią razem z tym wirusem po komórkach nerwowych, w płatach czołowych i skroniowych i z danych do tej pory doświadczalnych wiemy, że zaczynają produkować to niezbędne białko, jego ilość w krwi i w płynie mózgowym rośnie, a komórki przestają obumierać. Więc to jest naprawdę terapia, która jest także przełomem, podobnie jak do tej, o której mówiłem w chorobie Alzheimera. Takich operacji z podaniem tego genu do mózgu odbyły się do tej pory 3. 3 odbyły się w Polsce, w Warszawie. Profesor Ząbek przeprowadzał te operacje. No i ja mam przyjemność, że 2 moich pacjentów zostało poddanych tej operacji skutecznie, z dużym sukcesem. I teraz będą pod obserwacją i mam nadzieję, że dzięki temu zabiegowi będziemy mogli naprawdę im bardzo pomóc. A dostępność do badań genetycznych w tego typu chorobach jest bardzo, bardzo słaba. Nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a te badania trzeba robić komercyjnie. Nam się udało jako naszemu ośrodkowi podpisać taką umowę z ośrodkiem, z fundacją, która sponsoruje te badania i możemy u wszystkich pacjentów podejrzanych o otępienie czołowo-skroniowe takie badania wykonać. I tak też się stało u jednej z naszych pacjentek, która pierwotnie zgłosiła się do nas, skarżąc się w zasadzie. Siostra skarżyła się, że występują u niej znaczne zaburzenia pamięci. przeszła całą diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera i też taką diagnostykę zaawansowaną, bo to nie tylko rezonans, ale też badanie PET, którym możemy zobrazować obecność beta-amyloidów w mózgu, to też punkcja lędźwiowa, w której badamy pewne białka i choroba Alzheimera została wykluczona, natomiast stan pacjentki się pogarszał. I dopiero przy którymś spotkaniu siostra ujawniła, że ta pacjentka zdradzała pewne zaburzenia zachowania w przeszłości. Takiego typu zaburzenia z reguły są wstydliwe dla pacjentów czy dla opiekunów i nie chcą się nimi dzielić. Bardzo ważna tu jest rola lekarza, psychologa, żeby dopytać, zadać odpowiednie pytanie. I okazuje się, że często, kiedy zapytamy o relacje, o bliskość, o ciepło partnera, osoby, okazuje się, że ono się zmieniło, że przestał być tak wrażliwy na tą drugą osobę, że nie chce jej pomagać, że wręcz traktuje ją obsesowo, że pojawiają się jakieś wulgarne wypowiedzi, zachowania. Jak takie objawy zostają ujawnione, jak w przypadku naszych pacjentów, możemy wtedy ich skierować na badania genetyczne. Te badania genetyczne są, tam badamy ponad 40 genów i niektóre z nich podlegają terapii genowej. Dzięki programowi, któremu jesteśmy zaangażowani, mieliśmy możliwość zakwalifikowania właśnie tych pacjentów dwóch pacjentów do operacji. Ta operacja, no tak jak powiedział pan profesor, to jest w zasadzie technologia NASA. To jest 8 godzin non-stop pod rezonansem. Cała operacja jest nawigowana przez specjalne oprogramowanie, które mówi, jak odpowiednio ustawić trajektorię kaniuli, która wchodzi bardzo głęboko, bo w zasadzie do samego środka mózgu. Operacja jest przygotowywana wiele, w zasadzie tygodni, wiele tygodni wcześniej, przez wiele rezonansów, projektowanie 3D mózgu. Musi trajektoria być tak opracowana, żeby nie dotknęła żadnych ważnych struktur dla życia, żeby ominąć wszystkie naczynia, żeby nie spowodować krwotoku. Więc to jest bardzo ogromna precyzja. Igła ma kilka, średnicy ma niecały milimetr, kaniula, która podaje ten preparat bezpośrednio do mózgu. I w zasadzie co kilkanaście minut jest powtarzany rezonans, żeby zobaczyć, czy ten środek dobrze dystrybuowany jest w zakresie tkanek mózgu. Uczestniczenie w tym zabiegu było naprawdę ogromnym dla mnie też doświadczeniem i przeżyciem, bo to, co współczesna technika, połączenie wiedzy lekarskiej, połączenie wiedzy techników, inżynierów i informatyków, programistów może stworzyć, to jest naprawdę niesamowite.
To duży krok i takie w leczeniu.
Takie duże kroki dzieją się codziennie. Jest bardzo dużo badań naukowych, bardzo dużo badań klinicznych. Neurologii poświęca się bardzo, bardzo dużo zainteresowania w świecie nauki, bo tak jak mówiliśmy na początku, my to mózg.
I to jeszcze tutaj włączę się na ostatnim naszym zjeździe, 25. zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Białymstoku. Właśnie mówiono, że tego typu ośrodki, w którym ja mam przyjemność pracować, którym pan doktor Ratajczak kieruje, dedykowane tylko zaburzeniem otępiennym, są w stanie prowadzić bardzo nowoczesną, opartą o genetykę, o badania płynu mózgowo-rdzeniowego, badania pozytronowej emisyjnej tomografii, rezonansu magnetycznego, diagnostykę. I dzięki tej diagnostyce udało się wykryć właśnie te dwie osoby, rodzinę, której mogliśmy zaproponować tą terapię. Także to też jest taki kierunek, które powinno się w całym kraju realizować, którym zjazd naszego towarzystwa powiedział bardzo mocno, że neurologia, tak jak mamy priorytetową dziedzinę psychiatria, że tak nie powinno w Polsce być, tylko powinno być choroby mózgu, czyli neurologia i psychiatria jako dziedzina priorytetowa oprócz onkologii i kardiologii.
12 października będzie miała miejsce międzyuczelniana konferencja Dzień Mózgu w Szczecinie, nosząca nazwę Jak mózg podejmuje decyzje i pan, panie profesorze, jest pan przewodniczącym komitetu organizacyjnego tej konferencji. Co się na niej pojawi i czego możemy się spodziewać?
To jest już 12 konferencja. Na inauguracji roku akademickiego pan minister Wieczorek, notabene po raz pierwszy minister nauki z okazji 40-lecia Uniwersytetu, był na inauguracji i właśnie powiedział, że uczelnie powinny ze sobą współpracować. Z profesorem Samochowcem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego już 13 lat właściwie współpracujemy i to jest też dowód, że można organizować wspólnie coś naprawdę fajnego. To jest konferencja dla lekarzy, dla studentów, dla mieszkańców Szczecina. Wstęp jest wolny, także każdy może na tą konferencję przyjść. Dobrze by było, gdyby się wcześniej na stronie internetowej zarejestrował. Tegoroczna wiodąca tematyka to jest faktycznie, jak mózg podejmuje decyzje, o czym dzisiaj mówiliśmy. Udało nam się zaprosić profesora Andrzeja Dragana. To jest nieprawdopodobny naukowiec, profesor pracujący w Singapurze na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest fizykiem, ale też fotografikiem. Jego wykłady są naprawdę niezwykłym wydarzeniem. Profesor ma mówić o tym, jak podejmuje się decyzje w fizyce i fotografii. Pewnie będzie to niezwykle fascynujący wykład. Profesor Sagan, neurochirurg, będzie mówił o trudnych decyzjach w neurochirurgii, gdzie też praktycznie neurochirurgia od kilku lat dotyka bez mała kosmosu. To są niesamowite wydarzenia i niesamowite operacje. Ja chcę zaznaczyć praktycznie wiele kierunków, jak mózg te decyzje podejmuje. Profesor Samochowiec powie o decyzjach psychiatrii, kiedy ten mózg jakoś tak inaczej pracuje. Mamy tych pacjentów z dziwnymi objawami, których też często nie rozumiemy, dlaczego takie te objawy są i co z nimi zrobić. Profesor Nowacki o starzejącym się mózgu, bo my też im tak się wydaje, że im człowiek starszy, to też badania pokazują, tym trudniej te decyzje jest podejmować. Profesor Heitzman powie o bardzo trudnych decyzjach psychiatrii sądowej, gdzie trzeba podejmować rzeczywiście czasami nieprawdopodobne decyzje w oparciu o wiedzę, a nie jak gdyby w oparciu o oczekiwania poszkodowanych czy oczekiwania społeczne. Będziemy mówili o tym, czy sztuczna inteligencja zastąpi nas w podejmowaniu decyzji. To profesor Adam Stecyk powie, czy filozofować, czy podejmować decyzje. Profesor Witek o tym powie. Profesor Ewa Stachowska o decyzjach w żywieniu. Mówi się, że ten nasz układ pokarmowy to jest drugi mózg. No i tak staramy się zaspokoić wiedzę o tym, czym jest nasz mózg, przedstawiając te konferencje dla mieszkańców Szczecina. A propos decyzji, to będę rad, jak szczecinianie podejmą decyzję i na tą konferencję przyjdą.
Mam nadzieję, że tak. Zapraszamy 12 października na tę konferencję wszystkich, którzy chcą się więcej dowiedzieć na temat funkcjonowania mózgu.
Na Krakowską na 9.
Dokładnie tak. Więc teraz bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Potemkowski oraz
dziękuję
doktor
bardzo.
Marcin Ratajczak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.